profesor Romuald Szeremietiew, ekspert do spraw wojskowości i bezpieczeństwa, były wiceszef w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zaczniemy od cytatu. Oferta kredytowania, którą w części przedstawili Koreańczycy, kredytowania nie jest do zaakceptowania, nie jest na tyle atrakcyjna, abyśmy mogli ją zrealizować. To są słowa wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. My obecnie zastanawiamy się nad przyszłością takich ważnych, strategicznych projektów, jak na przykład CPK, czy kwestia portu kontenerowego w Świnoujściu. A co z wojskiem i no, z tymi umowami, które już zostały zawarte?
No to, co jest bardzo niepokojące, to są dwie rzeczy, jeżeli idzie o naszą obronność. No, po pierwsze, na czele resortu obrony stanęli politycy obozu, który kiedyś przedtem już kierował resortem obrony, mam tu na myśli ministrów Siemoniaka i Klicha, ale przy nich byli wiceministrowie z PSL-u. No i wspomnienie tych rządów mamy jak najgorsze, jeżeli idzie o to, co się wydarzyło, albo czego nie zrobiono, zwłaszcza jeżeli chodzi o siły zbrojne, a zrobiono rzecz najgorszą, mianowicie zlikwidowano możliwość szkolenia rezerw. No i postawiono na tak zwaną armię zawodową, nie mówiąc o tym, że modernizacja armii wyglądała bardzo mizernie. No i teraz jest kwestia następująca. Z jednej strony mamy różnego rodzaju decyzje, które zapadły jeszcze pod rządami poprzedniego kierownictwa resortu obrony, jeżeli chodzi o modernizację i zakup uzbrojenia, dużych zakupów uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych i w Korei. No i oświadczenie obecnego kierownictwa pana Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony i jego, no, takiego chyba najważniejszego tam z Koalicji Obywatelskiej, mianowicie pana Tomczyka. Oni mówią, że tak, że oni będą sprawdzać, czy te zakupy i na ile, czy są potrzebne. No więc to oznacza, że to będzie weryfikacja i powiedziałbym tak, no niby można zrozumieć, no właściwą rzeczą jest, że jak ktoś przyjmuje jakąś instytucję, no to musi wszystkim poznać, jaki jest ich stan. Tylko że i to zdaje się panowie z tego kierownictwa zdają sobie z tego sprawę, że mamy rosnące zagrożenie, jeżeli chodzi o stronę wschodnią, i pojawiające się wielu ekspertów mówi o tym, że może dojść do konfliktu, w którym Polska będzie zaatakowana w najbliższym czasie. To znaczy mówi się o kilku latach, to mówią ludzie, eksperci z Europy Zachodniej i Stanów. Tak, mówił minister Siewiera, a więc szef BBN-u prezydenckiego, że mamy 3 lata na to, żeby nam się przygotować, a generał Hodges, były dowódca, generał amerykański, powiedział, że w ciągu półtora roku i 8 miesięcy może dojść do czegoś takiego. Dlaczego o tym mówię? No bo to jest pytanie, czy ten czas, który mamy, no trzeba, tak powiem, go tracić, robiąc te wszystkie audyty.
I to jest pytanie kluczowe, panie profesorze, a jednak też to, jak szybko ta wojna może się rozprzestrzenić, w dużej mierze zależne jest od wyników tej wojny na Ukrainie. No mamy, taka informacja pojawiła się przed momentem i tutaj zacytujemy Wołodymyra Zełenskiego. Spotkałem się z generałem Walerijem Załużnym, podziękowałem mu za 2 lata obrony Ukrainy, czyli po prostu generał Załużny został odwołany, o tym mówiło się od, no tak naprawdę od wielu miesięcy, ale od kilku tygodni już bardzo mocno. Jakie może mieć konsekwencje ta decyzja?
No boleję bardzo na tym, że tak się stało. Ja oceniam generała Załużnego wysoko jako dowódcę. Pamiętajmy, że to on, to powiem, odpowiadał za obronę, organizację obrony, kierowanie obroną, w tym wojskową, tak, w tym najtrudniejszym momencie wojny. I on w zasadzie doprowadził do sytuacji takiej, że wydawało się już, że Rosja jest bardzo słabiutko wygląda, no i że będzie, powiedziałbym, niedługo rozstrzygnięcie korzystne dla Ukrainy w tej wojnie. No i teraz powstaje pytanie, dlaczego wobec tego do tego nie doszło? Otóż okazało się, że generał i jego wojsko po prostu nie dostało tego zaopatrzenia i takiej ilości uzbrojenia i sprzętu, aby mogła kontrofensywę skutecznie przeprowadzić, ale drugie bardzo poważne ograniczenie, jeżeli chodzi o możliwości działania armii ukraińskiej, to jest warunek, który stawia cały czas Ukraińcom, wojsku ukraińskiemu Zachód, że nie wolno działać, wkroczyć na terytorium Federacji Rosyjskiej tym wojskom. Więc no, to powoduje, że również operacja, powiedziałbym tak, wyzwalania terenów zajętych przez Rosjan, no ma bardzo duże ograniczenie, bo okazało się, że Ukraińcy muszą szturmować przygotowaną dobrze do obrony linię ufortyfikowaną przez Rosję na tych terenach okupowanych, tak, a nie dostali właściwego potrzebnego wyposażenia, uzbrojenia i dlatego muszą atakować od czoła, gdy najprostszym rozwiązaniem w takiej sytuacji było po prostu obejście tych umocnień, a więc wejście na ich tyły, czyli trzeba byłoby wejść na terytorium Federacji Rosyjskiej, a tego Ukraińcy zrobić nie mogą. Nie mogli. Więc no, to, że generała Załużnego Zełenski odwołuje, no to wygląda na to, że chyba generał powinien ma spełnić rolę takiego kozła ofiarnego w tej całej nieudanej operacji, w której to nie generał, że tak powiem, tutaj odpowiedzialność ponosi.
A w takim razie, skoro mówiliśmy, panie profesorze, powiedział pan o tym ogromnym zagrożeniu także dla Polski, jeżeli ta wojna by wyeskalowała, no wiemy i dzisiaj cały czas na stole jeszcze jest blokowane przystąpienie Szwecji do NATO, Finlandia już jest, Szwecja nie. W co gra Viktor Orban i jaka jest jego agenda?
No, Viktor Orban gra jakąś własną grę, powiedziałbym tak, no po pierwsze, wydaje mu się, że może własne sprawy rozgrywać kosztem tej kwestii, a nie jest przekonany co do tego, że Ukrainę popierać należy. Tak, no to trochę ma taki sam wariant, powiedziałbym, ta polityka premiera Orbana trochę przypomina postawę republikanów w Stanach Zjednoczonych, którzy właśnie też mówią, że nie poprą tak wypłaty wsparcia dla Ukrainy, jeżeli wewnętrznie prezydent Biden i jego formacja no nie zgodzi się na radykalne zablokowanie napływu uchodźców na tej granicy z Meksykiem. Więc widać, że sytuacje pewne wewnętrzne powodują, mogą powodować, tak, że też jeżeli idzie o to, w jaki sposób dane państwo może się zachować w relacjach międzynarodowych. A więc no, taka jest, to jest z punktu widzenia z kolei naszej pozycji i naszego bezpieczeństwa. To jest sytuacja naprawdę bardzo groźna. No ja niestety tutaj oceniam to wszystko, nie patrzę z wielkim optymizmem na to, co się wydarzy, jeszcze może.
Nie pała pan, profesor, zbytnim optymizmem, a co i w jaki sposób rozumieć agendę i, no i pewną politykę Kremla i Władimira Putina, kiedy weźmiemy pod uwagę ostatnie dni, wczorajszy dzień, te zmasowane ataki, znów tak blisko granicy z Polską, bo to 50 kilometrów od naszej granicy, te rakiety spadały, możemy sobie wyobrazić, że błąd techniczny, błąd ludzki, no i znów ta rakieta wlatuje w naszą przestrzeń powietrzną. Co chce przekazać Władimir Putin?
Może być gorzej, może nie być wcale błąd, tylko może być próba uderzenia w nasze terytorium, bo jednym z elementów, który Rosja niewątpliwie chciałaby osiągnąć, to pomijając, powiedziałbym tak, ograniczenie jak największe pomocy dla Ukrainy, to jest również wyeliminowanie tego polskiego zaplecza frontu ukraińskiego. Bo już pamiętajmy, że jakby główne linie dostaw dla armii ukraińskiej, dla ukraińskiego wojska biegną przecież przez terytorium Polski. Więc no, wyobrażam sobie, tak, że takie uderzenie, które może być potraktowane albo jako właśnie pomyłka, tak, ale może być też to, co ostatnio jeden z deputowanych, ale emerytowany generał, zdaje się, do Dumy rosyjskiej powiedział, że no, Polska chce napaść na Rosję i Rosja musi się tego przygotować, będzie się bronić przed tym atakiem. A więc to, co może, powiedziałbym, nam spaść na nasze terytorium, to może być historia pod tytułem, że Polacy napadli na radiostację w Gliwicach, jak to u Widzera było, prawda? I to był pretekst do wywołania wojny. Więc no, tutaj sytuacja jest rzeczywiście groźna. Ja nie wiem, bo przecież słusznie nie mam dostępu do informacji, jak ocenia kierownictwo resortu obrony i dowództwo wojskowe nasze te sytuacje, na ile poziom tego zagrożenia jest brany poważnie pod uwagę, jakimi efektywami dysponujemy, żeby, powiedziałbym, uniknąć czegoś takiego jak przypadkowe czy nieprzypadkowe uderzenie rakietowe na przykład ze strony Rosji. No, ale przypominam, że po zmianie rządu w Warszawie przyleciała rakieta manewrująca rosyjska i przeleciała, zawróciła, tak zdaje się. Więc znowu Rosjanie sprawdzają, czy można wejść w naszą przestrzeń powietrzną.
To jeszcze na zakończenie, panie ministrze, spójrzmy na Stany Zjednoczone. No, pojawiła się dzisiaj informacja o tej blokadzie funduszy, blokadzie pieniędzy przez amerykański kongres, przez republikanów dokładnie. Z drugiej strony można powiedzieć, że nieco ironiczna sytuacja, bo mamy informację o tym, że Olaf Scholz jest w Stanach Zjednoczonych, będzie rozmawiał z Joe Bidenem, będzie naciskał wręcz na większe zaangażowanie właśnie Amerykanów w pomoc na Ukrainie. Pamiętamy, że kiedyś to Joe Biden na początku tej wojny naciskał na Olafa Scholza i na Niemcy, aby to oni wysyłali pomoc Ukrainie tak niezbędną. Czy możliwe, że teraz Niemcy przejmą pewną rolę? No, są drugim państwem, które pomaga po Stanach Zjednoczonych.
Niemcy, zanim zaczną kogokolwiek namawiać i naciskać, żeby udzielał pomocy Ukrainie, może zadbaliby żeby tę pomoc jak najbardziej udzielić. A zdaje się, że z tym w czasie tych 2 lat wojny nie szło tak najlepiej. Więc no, to jest już trochę irytujące, ale można zauważyć, że Niemcy świetnie, że tak powiem, pomagają Ukrainie po bogactwo. Grają jakąś własną grę, w którą zaś uwikłali też prezydenta Zeleńskiego, bo on też mówi o tym, że tutaj liczy na Niemcy, Niemcy tutaj Ukrainie pomogą. No więc moim zdaniem to wszystko może się skończyć dla samej Ukrainy bardzo marnie, ponieważ Niemcy owszem odpowiadają i już tego rodzaju deklaracje składają, ale w sensie materialnym, w sensie rzeczywistej pomocy, no to nie powiem, żeby chcieli zrobić krzywdę Putinowi, wymagając Ukraińcom. Nie, to jest znacznie bardziej skomplikowana i trudna do oceny sytuacja. Trzeba by znać tak zwane twarde dane, jak to wszystko wygląda. A do tego dostępu nie mamy. Mamy dostęp tylko do propagandowej, medialnej sieczki, którą nam się serwuje.
To jeszcze na zakończenie naszej rozmowy, panie profesorze, bo mamy kolejne informacje na naszej grupie, także antenowej. Jeszcze nie ma tutaj takiego oficjalnego potwierdzenia, ale jest ten komunikat i to był cytat z Wołodymyra Zeleńskiego, to, że podziękowałem mu za 2 lata współpracy, że spotkałem się z generałem Walerijem Załużnym, ale żeby to wszystko było tak zgodnie już z informacjami, z komunikatem z Kijowa, no to jeszcze takie potwierdzenie się nie pojawiło. To tylko na koniec naszej rozmowy dodam. Tutaj na razie postawimy kropkę. Profesor Romuald Szeremietiew, ekspert, specjalista do spraw wojskowości, obronności, także były wiceminister obrony narodowej, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.